Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Wyjaśnię Ci również, jak uruchamiać energię społeczną bez zbędnej papierologii. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową oraz z organizatorami ciekawych akcji społecznych. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, jak będą wyglądały fundusze europejskie w perspektywie 2021-2027. Dlaczego dopiero teraz? Dlatego, że te fundusze ciągle są w fazie rozwojowej. Dopiero są uruchamiane pierwsze konkursy i mamy już komplet wytycznych, według których te konkursy będą ogłaszane, a środki wydatkowane. Dla osób, które pracowały już w funduszach europejskich do 2020 roku, to zmieniło się troszkę, nie aż tak dużo. Opowiem o tych zmianach w trakcie całego odcinka, także będę po prostu wskazywać na te miejsca, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę, bo jest inaczej niż było kiedyś, ale generalnie jest tak, że jeżeli ktoś ogarniał fundusze Unii Europejskiej w poprzedniej perspektywie finansowej, to powinien ogarnąć je też teraz, bo mniej więcej logika wydatkowania środków i logika ogłaszania konkursów jest taka sama. Co mamy i co możemy chcieć? Jest kilkanaście programów. Programy to są takie duże pliki, w których znajdują się informacje o tym, na co będą wydawane środki w ramach danego programu. W tym programie też znajduje się uzasadnienie, dlaczego tak, cele programu, czyli takie szczegółowe informacje, w którym państwo polskie i poszczególne województwa określiły, jak ma być realizowany dany program i dlaczego. Następnie mamy coś, co się nazywa szczegółowy opis priorytetów, w skrócie SHOP. SHOP to taki opis już zawierający dokładne informacje, że na przykład w ramach tego konkursu mamy objąć wsparciem 1000 osób i te osoby mogą być tylko osobami z małych miejscowości albo na przykład tylko osobami uczniowskimi. Tutaj, jeżeli znajdziecie coś, że podoba Wam się dany konkurs w programie, ale będziecie mieli uczucie, że jest tam za mało informacji, że nie do końca wiecie, na co te środki mają być przeznaczone, to następnie szukamy takich informacji w szczegółowym opisie priorytetów, a dopiero potem w regulaminie konkursu, w którym są już bardzo, bardzo takie szczegółowe zapisy o tym, jak przygotować i jak złożyć wniosek. Jeżeli zastanawiasz się, po co Ci o tym wszystkim opowiadam, to wiedz, że na przykład teraz konkurs, do którego się przygotowujemy, został ogłoszony w połowie czerwca, ale nabór i wniosek w systemie informatycznym zostały otwarte dopiero w połowie lipca. Po otwarciu naboru mamy 3 tygodnie czasu na przygotowanie i napisanie całkiem niezłego kawałka tekstu wraz z załącznikiem. Gdyby ogłosili konkurs z 14 lipca, ja bym się dowiedziała o tym konkursie dopiero 20, to przypuszczam, że wtedy nie zdążyłabym przygotować w 2 tygodnie takiego wniosku, tym bardziej, że jest teraz sezon urlopowy. Czytając wcześniej program i szczegółowy opis priorytetów oraz sprawdzając coś, co się nazywa harmonogram naborów, w ramach programu mogłam przygotować się do tego konkursu i co prawda mój wniosek ciągle nie jest napisany, ale już mniej więcej wiem, co napiszemy, w jaki sposób napiszemy, wiem, kto to będzie pisał i myślę, że spokojnie zdążymy. Zwróć jeszcze uwagę na jedną rzecz, o której przed chwilą powiedziałam, tak zwany harmonogram naborów. Te harmonogramy naborów są ogólnodostępne. Unijne konkursy są konkursami trudnymi. Trzeba zebrać masę informacji, a na przykład, jeżeli Twoja organizacja nie ma potencjału finansowego, musisz też poszukać partnerów. W związku z tym dobrze jest raz na kwartał sprawdzać harmonogram naborów albo na przykład wytypować sobie w programie te konkursy, które Cię interesują i potem sprawdzasz w harmonogramie naborów, kiedy właśnie te konkursy będą ogłoszone. Dzięki temu możesz szukać partnerów, możesz się przygotować do tego konkursu i możesz potem już tak na spokojnie napisać wniosek. To bardzo fajnie działa i warto sprawdzać, warto wiedzieć, co może interesować moją organizację i do czego mogę aplikować. Link do takiego głównego harmonogramu naborów znajdziesz w notatkach do tego odcinka. Tam się pojawiają cały czas wszystkie, to jest wszystko scentralizowane, wszystko zebrane w jednym miejscu i możesz sobie to na spokojnie sprawdzać, posortować, to jest w Excelu. Super fajne narzędzie, warto zapisać sobie tą stronę z harmonogramem naborów w przeglądarce i sprawdzać ją często, dlatego że ten harmonogram naborów jest często aktualizowane i on się zmienia. Jeżeli dzisiaj w harmonogramie naboru przeczytasz, że na przykład konkurs będzie ogłoszony za tydzień, to może się okazać, że nie, tego konkursu nie będzie, że zostanie przesunięty na przykład o kolejny kwartał. No więc dobra, macie taką główną strukturę dokumentów, główną strukturę programu. Teraz wskakujemy w ogóle w programy, czyli jak to wszystko wygląda. Mamy programy krajowe, takie przekrojowe, merytoryczne, na przykład program dla nowoczesnej gospodarki albo program dla infrastruktury, klimatu, środowiska. Mamy też program dla rozwoju społecznego, dla rozwoju cyfrowego, dla Polski Wschodniej, pomoc żywnościowa, wsparcie rybactwa, potem kolejny program Fundusze Europejskie na migrację, granice i bezpieczeństwo i potem mamy coś takiego, co się nazywa pomocą techniczną. Oraz mamy też program Interreg, to jest program współpracy terytorialnej i tutaj nie do końca to się zmienia, bo ten Interreg raczej co 7 lat wygląda mniej więcej. To znaczy on po prostu działa troszkę innym trybem niż te wszystkie programy krajowe czy regionalne. Oprócz programów krajowych mamy też programy regionalne, czyli każde województwo ma swój program. Działa to mniej więcej tak, że jeżeli chodzi o programy regionalne, to są programy wdrożeniowe, czyli wy w regionie wdrażacie pewne rozwiązania, często opisujący program już wie, jak te rozwiązania mają wyglądać, są pewne założenia poczynione, czyli na przykład jeżeli jest ogłoszony konkurs na rozwój usług społecznych, to na przykład w tym rozwoju usług społecznych zakładamy, że będą powstawały placówki wsparcia dziennego, ma w nich powstać tyle i tyle miejsc i mamy objąć wsparciem tyle i tyle osób. To jest bardzo mocno skonkretyzowane i to są takie rzeczy, które można bardzo mocno porównać z zadaniami publicznymi. Samorząd wie, że powinien pewne rzeczy zrobić, wie jak je chce zrobić i wie jaki wskaźnik chce osiągnąć, no i ogłasza na to konkurs, no i po prostu ty możesz wystartować w tym konkursie i zrealizować wizję samorządu. To jest przeważnie. Czasami niektóre konkursy dają troszkę wolnej ręki, troszkę pola na takie kreatywne działania, ale raczej jeżeli mówimy o tych funduszach regionalnych, to jest to mniejszość. Funduszami regionalnymi opiekuje się przeważnie Urząd Marszałkowski w danym województwie. Są takie województwa, w których nie Urząd Marszałkowski, a na przykład Wojewódzki Urząd Pracy się zajmuje wdrażaniem programów, ale co do zasady przeważnie jest to Urząd Marszałkowski danego województwa, który odpowiada za wdrażanie danego programu regionalnego. Pewno zwróciłaś też uwagę na program Pomoc Techniczna. To jest program, który tak naprawdę Was nie dotyczy, bo z tego programu są finansowane te wszystkie systemy teleinformatyczne, są też finansowane jakby koszty dodatkowe, które trzeba ponieść na to, żeby te środki unijne były prawidłowo wydatkowane. Także to jest pula środków czy program, którym zarządzają instytucje pośredniczące, instytucje wdrażające. No i tutaj tak naprawdę nie będzie ogłaszanych otwartych konkursów. Jeżeli mówimy o tych konkursach krajowych, to tutaj musisz wiedzieć, że to są takie konkursy bardziej otwarte, bardziej kreatywne. Na przykład, jeżeli mówimy o funduszach europejskich dla rozwoju społecznego, to jest to bardzo ciekawy program, dlatego że w tym programie na przykład jest przestrzeń na to, żeby opracowywać i testować innowacje, duże innowacje, mikroinnowacje, ale też żeby upowszechniać działania innowacyjne, które sprawdziły się i które warto wdrażać na szerszą skalę. Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego to też jest taki najprzyjaźniejszy dla organizacji pozarządowych program, dlatego że to jest program głównie, w którym są realizowane działania społeczne, nieinwestycyjne. Do programów inwestycyjnych z kolei na przykład zaliczają się fundusze europejskie na infrastrukturę, klimat i środowisko i tam na przykład będzie ogłaszanych sporo konkursów na takie działania stricte inwestycyjne. No i tutaj może Ci się uda w to załapać jako organizacja pozarządowa, ale co do zasady to są raczej konkursy dla takich albo dużych firm, albo właśnie samorządów, które chcą na przykład coś zmienić. Często też to są projekty badawcze mające na celu opracowanie różnych, na przykład nowych narzędzi, czy nowych narzędzi cyfrowych, jeżeli mówimy o funduszach europejskich na rozwój cyfrowy. Tutaj z kolei ten program, jeżeli mówimy o rozwoju cyfrowym, to jest bardzo dużo działań przeznaczonych tylko dla samorządów i dla administracji rządowej, których celem jest cyfryzacja naszego kraju. Także jeżeli chodzi o te fundusze krajowe, to raczej zwróć uwagę na fundusze dla rozwoju społecznego i też niektóre organizacje, ale to są już specjalistyczne organizacje, biorą udział w programie Pomoc Żywnościowa. Tutaj mówię głównie o Banku Żywności. To jest duża organizacja mająca, te rzeczy są, no ma opracowane pewne procedury i techniki zarządzania żywnością, czy wydawania tej żywności i tutaj to już są duże konkursy. To nie są takie konkursy dla na przykład małej organizacji z Zabrza, powiedzmy, która chciałaby wydać 50 kilo cukru dla zaprzyjaźnionych osób mających działki, bo na przykład potrzebują tego cukru do tego, żeby wykonać jakieś przetwory letnie. To tak nie działa, takie małe, lokalne, punktowe działania, to tutaj raczej do tego służą inne konkursy, nie fundusze unijne. Fundusze unijne, te żywnościowe i krajowe, to są duże projekty dla dużych organizacji z dużym potencjałem finansowym. Na przykład ten konkurs, do którego się przygotowujemy, mówię o konkursie z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, w regulaminie ma zapis, że wniosek nie może być rozliczany ryczałtem. W zeszłej perspektywie finansowej projekty ryczałtowe były obligatoryjnie realizowane do wartości 100 tysięcy euro. 100 tysięcy to jest około 450 tysięcy złotych, czyli jeżeli nie możesz realizować projektów ryczałtowych, oznaczało to w poprzedniej perspektywie finansowej, że Twój projekt musi mieć wartość w momencie składania około 500-550 tysięcy złotych. Mówię z zapasem, ponieważ często wartość projektów jest obcinana na etapie negocjacji. W związku z tym lepiej jest założyć więcej, wyższą wartość projektu, bo na przykład, jeżeli napisałeś projekt na 500 tysięcy złotych, zabrano Ci 70, to wtedy Twoja wartość projektu uzyskiwała 430 tysięcy złotych. Mogło się okazać tak, że wtedy wpadałeś w tą kwotę poniżej 100 tysięcy euro, Twój projekt stawał się ryczałtowy, czyli nie spełniasz kryteriów dostępu, a jak nie spełniasz kryteriów dostępu, to Twój projekt z urzędu odpada. To są takie duże projekty dla dużych organizacji. W województwach wydaje mi się, że będzie szansa na to, żeby się załapać na jakiś konkurs, gdzie nie ma takich cenzusów majątkowych, cenzusów finansowych, że będzie większa szansa, żeby również mniejsze organizacje wzięły udział w tych konkursach. Też na poziomie krajowym są często wyśrubowane wskaźniki, że na przykład musisz objąć wsparciem 300 osób. To też pokazuje, że nasz rząd, opracowując koncepcję programów czy funduszy europejskich na przyszłą perspektywę finansową, podjął decyzję o tym, że te fundusze krajowe są takimi dużymi konkursami, a w ramach funduszy regionalnych, realizowanych w województwach, mniejsze organizacje znajdą więcej możliwości na nabywanie tego doświadczenia w funduszach europejskich. Gdy już wiesz, jakie są fundusze, teraz gdzie szukać informacji o tych funduszach? Jest ogólnopolska strona funduszeeuropejskie.gov.pl. Warto ją sprawdzać. Ona też ma dział aktualności czy dział ogłoszeń o naborach na nowe konkursy. I dla tych, którzy korzystają z czytników typu Fidli, to ta strona się zaczytuje, czytnik ją łapie i spokojnie mi w mojej aplikacji do czytania różnych stron internetowych wyskakują informacje o nowych naborach. Bardzo mi to ułatwia życie, bo od razu w nagłówku widzę, kto ogłosił i jeżeli coś mnie nie interesuje, nie wchodzę tam. Nie muszę też ręcznie przeglądać strony i pamiętać o tym, żeby sprawdzić, czy są poogłaszane jakieś nowe konkursy. Oprócz tego każda instytucja prowadząca program, czy to regionalny, czy program krajowy, ma swoją stronę poświęconą temu programowi, ale na przykład w województwie śląskim te informacje nie zaczytują mi się tak dobrze i dlatego korzystam z ogólnopolskiej strony, nie korzystam ze stron lokalnych, bo wtedy musiałabym mieć dodanych 16 programów wojewódzkich plus te kilka krajowych, czyli musiałabym śledzić ponad 20 stron, śledzą jedno krajową i wydaje mi się, że tutaj jestem na bieżąco, jeżeli chodzi o ogłoszenia o nowych naborach. Na tej stronie krajowej też jest cały dział poświęcony dokumentom, ale o tym będzie w kolejnych odcinkach tego podcastu, dlatego że jeżeli chodzi o fundusze unijne, to tych dokumentów, tych wytycznych jest sporo i warto wiedzieć, co jest w którym dokumencie, żeby potem się nie dać zaskoczyć, że na przykład nie zrobiliśmy czegoś, przyszła kontrola, no i mówi, że ale dokument taki i taki na 200 stronie nakłada na ciebie i na twoją organizację realizację pewnych rzeczy, a ty tego nie robisz, w związku z czym nakładamy na ciebie karę finansową. Ale o tym będzie później w kolejnych odcinkach. Cieszę się, że te fundusze unijne ruszyły, dlatego że to są fajne środki przy tych projektach. Człowiek męczy się tak samo jak przy zadaniach publicznych finansowanych przez samorządy, tylko o ile od samorządu można dostać tam max 50, 100, 150 tysięcy złotych na rok, to tutaj można dostać całkiem fajne pieniądze pozwalające na realizację fajnych, takich kompleksowych działań. Przede wszystkim środki unijne pozwalają też na realizację działań z zakresu usług społecznych, z zakresu tych wszystkich polityk publicznych, które są po prostu kosztochłonne i one nigdy nie będą na siebie zarabiać, bo pomoc osobom z niepełnosprawnością, ona nigdy nie będzie dochodowa, tak jak asystentura czy inne te wszystkie działania. To jest coś, co zawsze będzie nas kosztować środki i właśnie środki unijne mogą ci pozwolić na to, żeby realizować kompleksowy, fajny program, na przykład wsparcia osób z niepełnosprawnością w Twojej gminie. Jeżeli chodzi o wyszukiwanie informacji i dokumentów, to też pamiętaj, że tak jak zawsze chwalę i mówię, że NGOPL jest najlepsze na świecie, to na portalu NGOPL rzadko pojawiają się informacje o funduszach unijnych. Tam pojawiają się wybrane konkursy, jeżeli ktoś zdecyduje się taki konkurs dodać, ale co do zasady nie pojawiają się tam informacje o konkursach lokalnych, czasami się pojawiają jakieś informacje o konkursach krajowych, ale one się pojawiają w momencie jakby już ogłoszenia konkursu albo na kilka tygodni przed, ale to już jest za późno na to, żebyś się mógł prawidłowo przygotować do opracowania wniosku o dofinansowanie i realizacji takiego projektu. Dlatego sprawdzaj stronę funduszeeuropejskie.gov.pl. Warto, tam są wszystkie istotne informacje. No i idziemy dalej. Tak jak powiedziałam, jeżeli chodzi o wytyczne, omówię Ci je dokładnie. A teraz jeszcze w tym odcinku opowiem Ci o tym, jak wygląda system składania i rozliczania wniosków. Bardzo pokrótce, bardzo po łebkach, będziemy mieć jeszcze czas na to, żeby sobie to szczegółowo omówić w kolejnych odcinkach, dlatego zasubskrybuj ten podcast w Twojej aplikacji, wtedy nie umkną Ci żadne interesujące Cię treści. Jeżeli chodzi o fundusze krajowe, to do składania wniosków służy system SOWA 2021. To jest system obsługi wniosków aplikacyjnych, takie jest rozwinięcie skrótu, i tam w tym systemie musisz się zarejestrować, musisz założyć konto organizacji, musisz założyć konto użytkownika, a potem uwaga, bo to jest coś, nad czym spędziliśmy najwięcej czasu, trzeba tego użytkownika aktywować. Pokażę Ci, sprawdź notatki, będziesz miał screena, jak aktywować użytkownika w systemie SOWA, bo to jest jedyna rzecz, która jest taka nieintuicyjna. No i w momencie, w którym masz założone konto organizacji i użytkownika, przynajmniej jednego, możesz rozpocząć pracę nad wnioskiem. Wcześniej te wszystkie rzeczy są zablokowane. Jeżeli chodzi o fundusze regionalne, to one w większości korzystają z tej SOWY, ale mamy też taki lokalny koloryt. Na przykład u nas w województwie wnioski składa się przez coś, co się nazywa lokalny system informacyjny, tak zwany LSI, i w województwie śląskim przez ten system składa się wnioski o dofinansowanie. Tutaj, tak samo jak w przypadku SOWY, trzeba założyć konto użytkownika, konto organizacji, a potem utworzyć konto minimum jeszcze jednego użytkownika z funkcją administratora, tak aby system widział dwóch adminów. To jest takie zabezpieczenie przed utratą dostępu do konta. I to jest bardzo ważne, dlatego że instytucje grantodawcze komunikują się z Wami, czyli beneficjentami, tylko za pomocą tego systemu. Jeżeli tracisz dostęp do konta, to nie będziesz widział pism, które przysyła do Ciebie instytucja, co może być bardzo negatywne. Możesz ponieść negatywne konsekwencje, jeżeli nie będziesz się tam logował. Jeżeli chodzi o te systemy do składania wniosków, to warto też pamiętać, że one przysyłają nam powiadomienia mailowe, że na przykład jest tam nowa wiadomość albo nowa informacja, ale nie przysyłają nam informacji o tym, że na przykład jest ogłoszony jakiś konkurs. W SOWIE, czyli ogólnopolskim systemie, można też zgłaszać uwagi do funkcjonowania systemu, także jest to bardzo fajne i też jak porównywałam wnioski, to wydaje mi się, że wniosek do funduszy dla rozwoju społecznego jest na przykład dużo prostszy niż wniosek do przykładowego konkursu w naszym województwie śląskim. No ale to jest jeszcze kwestia do przemyślenia. Ja do tej pory nie napisałam żadnego wniosku w tej perspektywie finansowej, ponieważ te konkursy dopiero w czerwcu po prostu zostały powypuszczane. Pamiętaj też, że SOWA czy LSI, one nie będą służyły do rozliczania projektów. Do rozliczania projektów, czyli jakby logika jest taka, że mamy jeden system do składania wniosków, a drugi system do rozliczania projektów. Z jednej strony trochę tego nie rozumiem, dlatego że pracując na przykład w projekcie muszę mieć założone konta w dwóch miejscach, muszę mieć konto do opracowywania wniosków i następnie muszę mieć konto założone do rozliczania projektów. Z drugiej strony też jeżeli na przykład zlecamy komuś napisanie wniosku, albo na przykład kto inny pisze, kto inny realizuje, albo na przykład mamy 50 złożonych wniosków, czego jeden w realizacji, to wydaje mi się, że ten system stricte do rozliczania, on pozwala nam zachować taką czystość, że nam się nie miesza tych 50 projektów, tylko mamy ten jeden podpięty, który realizujemy. Dostęp do systemu rozliczeniowego będziecie mieć dopiero w momencie, w którym jakaś instytucja grantowa podpisze z Wami umowę, bo wtedy Wy jako instytucja nadajecie osobie uprawnienia do pracy w tym systemie i na przykład w systemie sprawozdawczym SL2021 2014, czyli na poprzednią perspektywę finansową, było tak, że trzeba było upoważnić osobę do jej konta ePUAP, podać PESEL i wtedy ja, mając takie upoważnienie, mogłam składać i podpisywać wnioski sprawozdawcze, a na przykład w tym systemie lokalnym do sprawozdawczości śląskim było tak, że pracować nad wnioskiem mógł każdy użytkownik, jakby IP tego nie dodawało, czyli instytucja pośrednicząca, dodawała to organizacja, ale wysłanie wniosku w systemie sprawozdawczym nie skutkowało tym, że ten wniosek jest złożony. Trzeba go było jeszcze pobrać i wysłać drogą urzędową, a wniosek musiał być podpisany przez osoby upoważnione ze strony beneficjenta, czyli na przykład jeżeli macie dwuosobową reprezentację, to dwie osoby musiały podpisać ten wniosek w formie cyfrowej i go wysłać za pomocą tej korespondencji urzędowej, na przykład ePUAP-u. Jak będzie to rozliczanie wyglądać teraz? Przyznam się szczerze, że do końca jeszcze nie wiem. Na pewno jest już coś takiego jak system SL2021. Wydaje mi się tutaj, że rząd raczej dąży do centralizacji tego systemu rozliczeniowego. Jeżeli chodzi o system do rozliczania, to tam znajduje się wszystko, bo tam jest i korespondencja, i wnioski o płatność, czyli sprawozdania kwartalne, i na przykład dane uczestników projektu, dane zamówień dotyczące zamówień realizowanych w ramach projektu, dane dotyczące kadry projektu. Także tam jest dużo tych takich różnych zakładek, dużo komponentów. Myślę, że tutaj jeszcze musimy poczekać na opracowanie takie końcowe tego systemu, ale też na wpuszczenie pierwszych użytkowników do tego systemu. Są instrukcje, ale tak naprawdę dopóki człowiek tego nie zobaczy i się nie przeklika, to po prostu nie jest do końca w stanie stwierdzić, jak ten system działa. Jeżeli chodzi o te systemy właśnie do składania wniosków, czyli SOWA i Śląski LSI, to one są stosunkowo proste, przyjemne. Warto też tam wcześniej założyć konto i sobie posprawdzać, czy mogę, co mogę, jak mogę. Też jeżeli będziecie to robić na poziomie organizacji, to szczególnie w LSI, warto zwrócić na to uwagę, kto zakłada konto organizacji, żeby nie okazało się tak, że na przykład to konto już zostało przez kogoś założone i nie możecie założyć drugiego podmiotu, czyli drugiej organizacji na ten sam NIP i na tą samą nazwę. To jest szalenie istotne, żeby tutaj to robić w taki sposób mądry i niepochopny. Nie pozwalajcie zakładać tych głównych kont do wnioskowania waszym wolontariuszom na jakieś dziwne prywatne maile. Ta osoba, która pierwsza zakłada konto, jest super administratorem dla danej organizacji i dobrze by było, żeby to był członek zarządu, który na dłużej jest związany z organizacją, czy na przykład na maila głównego organizacji, żeby nie utracić dostępu do konta, bo szkoda, z tego są bardzo duże problemy i tak jak tutaj jest w tym naszym lokalnym systemie, Urząd Marszałkowski wskazuje, że tutaj może być bardzo duża trudność, żeby uzyskać z powrotem dostęp do utraconego konta. Co jeszcze musisz wiedzieć o kontach? Konta mają hasła, regulaminy. Te hasła będziesz musiał wymieniać. Przypuszczam, że raz w miesiącu, bo w poprzedniej perspektywie finansowej w taki sposób to wyglądało. Warto te hasła zapisywać w jakimś fajnym systemie do zapisywania haseł. Nie trzymać ich na komputerze, szczególnie na tych komputerach takich ogólnodostępnych, bo może się okazać, że ktoś wam nabruździ, czy na przykład przeklika się przez wniosek, o czym wy nie będziecie mieć bladego pojęcia, i mogą być z tego potem jakieś problemy. Już nie mówię szczególnie o tych hasłach dla osób, które się sprawozdają i które mają dostęp na przykład do danych uczestników projektu, gdzie są wszystko PESEL-e, adresy zamieszkania, wiek, miejsce zatrudnienia, informacja o sprawności, niepełnosprawności. Także tutaj naprawdę tam jest dużo tych różnych danych i to są takie hasła indywidualne i nigdy nie zakładajcie wspólnych kont. Wszystkie systemy działają tak, że tworzymy konto administratora, zakładamy konto organizacji, a następnie konta użytkowników i dzięki temu możemy zachować bezpieczeństwo pracy z projektami czy pracy już potem na etapie sprawozdawczym. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Jeszcze raz proszę Cię o polubienie tego podcastu w Twojej aplikacji, a jeżeli już to zrobiłaś, to może możesz komuś wysłać odcinek, wysłać informację o tym, że taki podcast jest, żeby też kolejne osoby dowiedziały się o tym podcaście, o tej audycji, będę Ci bardzo wdzięczna. Zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. W kolejnych odcinkach będziemy dalej rozkminiać temat dostępności, ale też temat funduszy unijnych, bo wydaje mi się, że wiele organizacji osiągnęło taki etap, w którym mogłoby w nie wskoczyć, ale trochę mają taki lęk przed tym, że no, mityczne, takie trudne fundusze unijne, nie dam sobie z nimi rady. To nie jest tak. Jeżeli macie fajną organizację, fajny zespół osób niebojących się nowych wyzwań, to myślę, że spokojnie sobie z tymi funduszami unijnymi dacie radę, a ja jestem od tego, żeby Wam powiedzieć, w jaki sposób to możecie zrobić, ale też na co musicie uważać, żebyście nie wpadli na tak zwaną minę. Jeszcze raz proszę Cię o przesłanie tego odcinka do przynajmniej jednej osoby, która może być zainteresowana tematem. No i miłego dnia Wam życzę, miłych urlopów i do usłyszenia za 2 tygodnie. Cześć! Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngostacja.pl. NGO Stacja jest prowadzone przez Fundację Pomysłowa.pl. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.